studiu Radia Kraków pani Dorota Majkowska-Szajer, antropolożka, która na co dzień pracuje w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A rozmawiać będziemy o pandemii, o tym, co z tego wszystkiego pamiętamy. Co pamiętamy dobrego, bo wbrew pozorom było dużo dobrego. Też o tym, co pamiętamy złego. No i o projekcie, który pani realizowała i który teraz czeka na publikację wniosków, tak?
Tak, staramy się dzielić tym, co udało nam się uzbierać wtedy, w tym gorącym momencie. I rzeczywiście z koleżankami miałyśmy wtedy taki odruch tuż po zamknięciu poprzednich badań na temat życzeń, czyli takich badań, które się skupiały na relacjach międzyludzkich, na tym właśnie, jak jesteśmy blisko siebie, jak jesteśmy razem. Nagle trafił nas lockdown przy przygotowaniu właściwie publikacji po tamtych badaniach i miałyśmy taką silną motywację bardzo, żeby zająć się tym tematem, bo czułyśmy, że coś ważnego się społecznie wydarzy, że coś między nami, ludźmi się takiego stanie, co właśnie warto jest uchwycić, przyłapać na gorącym uczynku. I bardzo szybko, ekspresowo właściwie, zupełnie się nie widząc, tylko działając właśnie online, komunikując się przez telefon, tak jak wszyscy wtedy działaliśmy, przygotowałyśmy kwestionariusz, 45 pytań różnej treści, różnej objętości, które powiesiłyśmy w internecie po to, żeby właśnie zapytać wszystkich, jak przeżywają ten wyjątkowy czas. I okazało się, że w ciągu kilku miesięcy 1500 osób zareagowało na to nasze zaproszenie do rozmowy.
Nasze życie w czasach zarazy, taki tytuł, miały te badania, ten projekt. Ja boję się mówić głośno o tym, że ja dobrze wspominam ten czas, bo oczywiście wiem, że to się wiązało z chorobą, wiązało się z tym, że ludzie umierali po prostu, że było olbrzymie zagrożenie, że były takie grupy zawodowe, które były potwornie obciążone, że z kolei inni tracili pracę i tracili źródło utrzymania. Ale dla mnie ten czas, tak jak mówiłam, zapowiadając naszą rozmowę, to przede wszystkim był moment skupienia się na tym, co w życiu najważniejsze. I mam wrażenie, że o tym zapomnieliśmy, że znowu wskoczyliśmy jak te chomiki do tych swoich kołowrotków i znowu gnamy i tak jakbyśmy czekali na kolejną jakąś podobną bombę w naszym życiu.
No to było niesamowite rzeczywiście, że w tym momencie zatrzymania bardzo różnie przeżywane, tak jak pani to powiedziała, niektórzy się znaleźli w bardziej komfortowej sytuacji, niektórzy w mocno kryzysowej sytuacji granicznej, ale jednak no właśnie zostaliśmy wytrąceni z naszej codziennej rutyny, z tego, do czego byliśmy przyzwyczajeni, co mieliśmy oswojone, oczywiste i nagle trzeba było się z tym wszystkim zmierzyć. I w tych odpowiedziach, które do nas trafiały, było i to, i to. Byli ludzie, którzy właśnie mówili, że grunt im się usunął spod nóg, że stracili pracę, że nie wiedzą, co będzie jutro, że już absolutnie nic nie planują, bo wszystko legło w gruzach. Ale były też osoby, które mówiły, teraz dopiero wiem właśnie, co jest dla mnie ważne, mam czas na to, żeby się zastanowić, mam czas na to, żeby się rozejrzeć wokół siebie, żeby być w kontakcie z bliskimi. I pomimo takiej grozy, która wydaje się wszystkich jednak jakoś dotknęła, bo jeżeli nie baliśmy się o siebie samych, no to o bliskich, o to, co, jak się w ogóle potoczą losy ludzkości, nawet tak. Było w tym może trochę takiego patosu. Ostatnio się spotkałyśmy też z koleżankami i wspominałyśmy, że dużo takich wypowiedzi na wysokim C, takim rzeczywiście w trosce o świat, o ludzkość, o to, jak to będzie, ale
no, ja mam wrażenie, że dotarło do nas, że przyroda sobie bez nas świetnie poradzi, wręcz odżyje nareszcie planeta.
Tak, to było jedno z takich spostrzeżeń dojmujących, że oto właśnie patrzymy przez okno, bo nie wolno nam wyjść, a tam dzieją się te wszystkie niesamowite rzeczy.
Piękne.
Sarny chodzą po ulicach. Właśnie wszystko rozkwita, to była wiosna. I to była naprawdę piękna wiosna, nie wiem, czy państwo to pamiętają, to słońce za oknem. Przestały jeździć samochody, latać samolotysłychać było ptaki. To też było jedno z takich
doświadczeń. Było czym oddychać.
Tak, tak. Było cicho, no czasem było słychać, jak sąsiedzi sobie puszczają muzykę albo zaczynają robić remont. I to mogło być dosyć, doskwierało to wielu osobom, ale tak naprawdę jedno z takich fundamentalnych doświadczeń to było to doświadczenie ciszy. I tego, że właśnie można nagle złapać zupełnie inny kontakt z rzeczywistością i z tymi, którzy są wokół nas. ile byli.
Pani wspomniała o patosie, a ja bym powiedziała o poczuciu humoru, które nas ratowało. Przecież pamiętam te wszystkie filmiki, memy, które krążyły. Nieprawdopodobnie dowcipne jakieś historyjki opowiadane rodzinnie, nagrywane komórką, albo między przyjaciółmi jakieś piosenki śpiewane, jakieś przeróbki Adele.
No to była taka konieczność, taki przymus też reakcji na to, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że efektem tego przymusu też był ten naprawdę ogromny odzew, jaki wywołały nasze badania. Zupełnie się tego nie spodziewałyśmy, że to będzie aż tyle, ale wydaje mi się, że ludzie mieli potrzebę właśnie opowiedzenia sobie tego czasu w takim trudnym momencie też, kiedy ta wspólnota się posypała, kiedy takie fora, na których zwykle właśnie się dzieliliśmy swoimi wrażeniami, czy spotkania z przyjaciółmi, czy z rodziną, to zniknęło. One przeszły na te inne kanały, czasem trudne, czasem powodujące takie utrudnienie jednak komunikacyjne. A jednak musieliśmy nadać jakiś sens tym dziwnym doświadczeniom i właśnie w jakiś sposób je opowiedzieć. Z humorem, z patosem, no jak kto mógł i w jakim momencie życia się znalazł, ale tak, no chcieliśmy o tym jakoś też komunikować.
Aż trudno uwierzyć, ale to już 5 lat od pandemii minęło. W studiu Radia Kraków dzisiaj goszczę Dorotę Majkowską-Szajer, która realizowała projekt Nasze życie w czasach zarazy. W tym waszym badaniu Muzeum Etnograficznego wzięły udział tylko te osoby, które chciały, więc ono nie do końca jest reprezentatywne dla całego społeczeństwa. Z tych kwestionariuszy, które przeprowadzałyście, bo to pewnie same badaczki, co wynika? Co zostało z tego czasu po 5 latach?
Co zostało, to trzeba by chyba teraz zapytać jeszcze raz i sprawdzić. Nawet właśnie jak dzisiaj szłam do państwa, to myślałam sobie, że co by wyniknęło z tego, gdybyśmy zadali te same pytania właśnie dzisiaj różnym osobom, pomijając już fakt, że ile osób by dzisiaj znalazło czas, żeby nam odpowiedzieć. Bo rzeczywiście jest tak, jak pani powiedziała, że ta próba nasza nie jest reprezentatywna, szczególnie dla całego społeczeństwa, bo było wiele osób, które po prostu żywcem nie miało czasu wtedy siąść do takich kwestionariuszy, czy zastanawiać się nad tymi fundamentalnymi problemami. Ale to jest ogromnie cenne, że część jednak się zdecydowała, znalazła na to czas i nawet miała taką potrzebę właśnie, bo też to były takie głosy, że ludzie dziękują za to, że ktoś ich pyta właśnie, jak się czują, jak sobie dają radę i że mają taką szansę odpowiedzieć. Ale to, co dzisiaj jest takie może zaskakujące dla nas, a co się wydarzyło wtedy, to fakt, że wszyscy z jednej strony deklarowali, no może nie wszyscy, ale duża część tych ludzi, którzy wzięli udział w badaniach, że tak pragną powrotu do normalności. I co zrobimy, jak ta normalność wróci? I też takie deklaracje, że my tę normalność jakoś poprawimy, bo zorientowaliśmy się dzięki temu przestojowi, że dużo było w tym naszym codziennym, takim zwykłym życiu, rzeczy, które akceptowaliśmy przez, nie wiem, przez nieuwagę, przez to zabieganie właśnie, przez wyobrażenie, że to tak musi być. Nagle się okazało, że nie musi tak być, że nie musimy codziennie dojeżdżać do pracy na przykład, że można pracować w domu, albo że możemy właśnie nie wychodzić na spotkanie, kiedy nie mamy na to ochoty, albo że może nie musimy tak obsesyjnie myśleć o tym, żeby nadążać za modą, może nie musimy tak obsesyjnie myśleć o tym, żeby mieć coraz więcej i więcej, a przyjrzeć się światowi na zewnątrz, zauważyć właśnie tę przyrodę, zauważyć, co jest dla nas istotne. To były takie naprawdę głębokie myśli i ciekawa jestem w ilu osobach, bo myślę, że są takie osoby, w których to zostało i zmieniły się te pojedyncze biografie, zmieniły się te rytmy życia w przypadku pojedynczych osób, ale mam wrażenie, obserwując tę rzeczywistość dzisiaj, że te zmiany nie zmieniły naszego społeczeństwa jakby, że wiele z tych przemyśleń takich wtedy wydawało się ważnych i takich, które właśnie kwestionowały te oczywistości, z którymi było nam niewygodnie, no poszły w niepamięć i wróciliśmy w te kolejny i dalej gonimy właśnie, dalej poddajemy się takim koniecznościom, które być może warto by znów zakwestionować. No ale to jest pytanie, znowu trzeba by właśnie więcej osób zapytać, jak to czują, jak to widzą.
Obserwuję różne wydarzenia, które wydają się przełomowe, jak śmierć Jana Pawła II, pokolenie JP2, później katastrofa smoleńska, później pandemia. Takie różne ważne rzeczy, wydarzenia, ciągi zdarzeń czasami, które teoretycznie powinny nas zmienić. Wybuch wojny, atak Rosji na Ukrainę. A po jakimś czasie wszystko wraca do normy. niedobrej normy, albo wręcz się zaostrzają te negatywne.
Zastanawiałyśmy się też nad tym właśnie, że ta pandemia, ten kryzys taki, który no, był bardzo dojmujący, był rzeczywiście takim trzęsieniem ziemi swego rodzaju. Rozpoczął pewien cykl niestety chyba takich wydarzeń, które nas stawiają na baczność i była pandemia, jeszcze się nie skończyła do końca, zaczął się kryzys migracyjny na wschodniej granicy, za chwilę zaczęła się wojna w Ukrainie i jesteśmy wystawiani na te różne sytuacje, w których musimy przedefiniować czasem swoje myślenie właśnie o świecie, o swoim życiu. Ale też wydaje mi się, że uruchamiają się takie mechanizmy, na przykład pomocowe, wspólnotowe jednak, że pamiętamy z pandemii i wiele osób na przykład na pytanie, co ci poprawia humor, odpowiadało nam wtedy, że poprawia mi humor to jak widzę, jak ludzie sobie pomagają, jak nie zostajemy zupełnie sami w tym dołku. Więc wydaje mi się, że wypracowaliśmy też takie mechanizmy właśnie organizowania się oddolnego, zupełnie nie wymagającego jakichś instytucji, tylko sąsiedzi, sąsiadom na przykład. Albo
to zostaje w ludziach? No po takim doświadczeniu?
Wydaje mi się, że tak. Ta cała akcja na przykład z zupą dla Ukrainy, która na początku kryzysu migracyjnego związanego z tą pełnowymiarową agresją Rosji na Ukrainie, tutaj w Krakowie się zadziała i też w innych miejscach. Wydaje mi się, że to było już trochę takie przygotowane przez to właśnie...
Pandemiczne.
Tak. Przez przygotowywanie posiłków właśnie dla starszych osób, czy dla sąsiadów, robienie zakupów, zostawianie pod drzwiami, takie... że uruchomiła się taka i wrażliwość, i gotowość, i okazało się, że można to
i też
robić,
potrzeba
że to działa.
Chyba działania na rzecz innych.
Tak, i wydaje mi się, że to jest też na pewien sposób na poradzenie sobie z tą trudną sytuacją, że nie jesteśmy zupełnie bezradni w niej, że możemy na przykład komuś pomóc i to podnosi naprawdę samopoczucie w takiej sytuacji, kiedy się nie czeka, nie obserwuje tylko jak to wszystko złe się dzieje, tylko robi się coś pozytywnego i na jakąś mikro chociażby skalę się tę sytuację zmienia, choćby dla siebie samego.
Pytałyście też w swoim kwestionariuszu, panie, o przedmioty pandemiczne. Jakie to były przedmioty? Co, maseczka, wiadomo, ale co poza maseczką? Bo dla mnie to byłby ten dres. To jest dla mnie chyba jeszcze bardziej pandemiczny przedmiot, ubranie niż maseczka.
Wydaje mi się, że ten dres ma taki rewers też w postaci odpowiedzi niczego już nie potrzebuję. To znaczy nie muszę mieć nic ekstra. Wystarczą mi tylko te podstawowe rzeczy. Co było ważne? Ciepła woda w kranie. Okazało się, że wow, mam tak dobrze, mam ciepłą wodę, mam gdzie mieszkać, mam dach nad głową, mam komputer, mam telefon, dzięki któremu jestem w jakimkolwiek kontakcie ze światem, bo część osób rzeczywiście w ogromnej samotności została w tych pojedynczych zupełnie mieszkaniach, bez takiego cielesnego kontaktu z nikim i wiadomo, nawet na ulicy mijaliśmy się dystans społeczny, 2 metry co najmniej odległości. Więc rzeczywiście te narzędzia do kontaktowania się ze światem były ogromnie ważne. One też zapełniały jakoś czas, umówmy się, którego nagle wielu osobom przybyło. Ale no, były też ważne takie dla konkretnych osób bardzo konkretne rzeczy. Takie, które im przypominały o tym, kim są. Na przykład plecak, z którym ktoś podróżował. Teraz został zamrożony w miejscu, ale z taką nadzieją, że wróci do tego trybu życia, że to jest ważna część tożsamości. Przedmioty związane z pamięcią rodzinną taką, że ktoś czuje się właśnie w takim ciągu pokoleniowym, nie czuje się już wyobcowany, nie czuje się sam, ale przypomina sobie taki kontekst właśnie swojej własnej, najbliższej wspólnoty. No, były też oczywiście te rzeczy, których potrzebowaliśmy, czyli maseczki, rękawiczki swego czasu, różne te rzeczy związane z dezynfekcją.
A pamięta pani, jak nagle okazało się, że zniknęło mydło z
papier
drogerii?
Toaletowy, spirytus, tak. Był na wagę złota w pewnym momencie, drożdże też. No, były takie rzeczy właśnie, które też czasowo, bo to ciekawie się też obserwuje te odpowiedzi, one napływały w czasie, to trwało kilka miesięcy. I jak się zmieniają nastroje, ale też zmieniają się właśnie te potrzeby, że nagle był taki boom na pieczenie w domu.
Ach, to do tego wątku proponuję, żebyśmy wróciły za kilka minut. Rozmawiamy o projekcie Nasze życie w czasach zarazy i też o kolekcji. Kolekcja w kwarantannie, wystawa wirtualna, która składa się z opowieści o rzeczach towarzyszących nam w czasie pandemii. Wspomniała pani o pieczeniu. Nie tylko ciast, bo też zaczęła się wielka akcja pieczenia chlebów, wymienianie się przepisami na najróżniejsze chleby, bo nagle mieliśmy na to czas, chciało nam się i były zawody.
Trochę to wynikało z tego, że rzeczywiście czasu nagle się znalazło dużo, ale trochę też chyba z tego, że te wyprawy po zakupy, po te codzienne sprawunki zaczęły się kojarzyć z zagrożeniem, z ryzykowaniem życia, zdrowia i im bardziej można było właśnie to zaopatrzenie zapewnić sobie w bezpieczny sposób, no to tym bardziej to było cenne i rzeczywiście no pieczenie, gotowanie, chomikowanie, robienie zapasów.
Zapasy, makaronu, puszek.
Tak, to wszystko, zapełnione lodówki, zamrażarki i takie poczucie, że panujemy nad tą rzeczywistością. Panujemy, bo jesteśmy ogarnięci i mamy tutaj to, czego potrzebujemy. No, takie złudzenie być może, ale no, to są takie ważne rzeczy, które przypomnijmy w tych czasach, które no, były naprawdę też trudne, bo wiele osób bardzo dosłownie stykało się i z chorobą bardzo trudną, z której nie wszyscy wyszli obronną ręką tak naprawdę, i ze śmiercią. Jeśli sobie przypomnimy komunikaty radiowe, które codziennie podawały ilość zgonów w kraju. Ostrzeżenia policji za oknem, uwaga, jest epidemia, nie wychodźcie, nie ryzykujcie, dbajcie o siebie. To wszystko naprawdę wiało grozą i to nie była tylko taka umowna, apokaliptyczna atmosfera znana z filmów katastroficznych, ale to się działo, serio.
My mówimy o zgonach z powodu COVID-u, ale przecież dochodziło też do zgonów w związku z nieleczonymi różnymi schorzeniami i konsekwencje tego niektóre osoby odczuwają do dzisiaj. Być może żyją, ale ich stan pogorszył się, ponieważ przez jakiś czas nie były leczone.
Tak, były problemy ze służbą zdrowia, problemy z edukacją też. Pamiętamy część dzieci niewidoczna dla nauczycieli, którzy tylko online byli się w stanie skontaktować z dziećmi, nie można było dotrzeć do tych domów, problemy z przemocą.
Te diagnozy, telediagnozy, absurdalne rzeczy, że się opowiadało o swoich dolegliwościach i dostawały się diagnozy. No, do dzisiaj w niektórych przychodniach panuje moda na teleporady. Ale wspomniała pani o przemocy. Jedna z ankiet, którą przeprowadziły panie, dotyczyła właśnie przemocy.
Tak, jedna z kobiet odpowiadających na te pytania, wszystkie w pytaniu, co zapamięta z pandemii, odpowiedziała: przemoc mojego męża. I napisała, że się go boi, więc my zostałyśmy z opuszczonymi rękami wobec tego zgłoszenia w pewnym sensie, ponieważ wszystkie ankiety były anonimowe. My absolutnie nie wiemy, kto w nich wziął udział, skąd te osoby, no, kiedy nam sygnalizowały wprost, skąd pochodziły, to mogliśmy te informacje pozyskać, ale to nie był ten przypadek. I pamiętam taką mobilizację w nas, żeby znaleźć wszystkie możliwe adresy, telefony, instytucje i organizacje, które takiej pomocy wtedy udzielały. I po prostu zawiesić je na stronie, bo nic więcej nie byliśmy wtedy w stanie zrobić. Ale rzeczywiście dotarło do nas też bardzo mocno wtedy, że dla wielu osób to nie jest ten sielankowy czas właśnie sadzenia roślin w ogródku i nasłuchiwania ptaków, ale czas zamknięcia ze swoimi oprawcami w bardzo ciasnej czasem przestrzeni, bez wyjścia, bez możliwości często reakcji. Także to też tak zapamiętamy ten czas.
Ze swoimi oprawcami, z którymi na co dzień tak było ciężko, a teraz w tej ekstremalnej sytuacji jeszcze bardziej wszystko było podkręcone, bo skoro taki oprawca jest wiecznie poirytowany, to w takim zamknięciu staje się jeszcze trudniejsze.
W zamknięciu, w bezsilności też wszystkich nas dotykały te trudne uczucia niepewności, czy no nawet nudy takiego właśnie wyjścia z codziennej rutyny, która jakoś wyznacza taki rytm, nad którym się nie trzeba szczególnie zastanawiać, a nagle to wszystko ląduje w śmietniku i trzeba sobie jakoś to życie poukładać. I to rzeczywiście dla wszystkich nas było trudne w różnym stopniu. Te skrajne przypadki bardzo trudne i bolesne dawały nam taki sygnał, że jest też i tak. A były też takie, które no, z którymi większość, powiedzmy, mogła się utożsamić, ale też wcale niełatwe, kiedy właśnie trzeba było sobie poukładać życie z domownikami. Pamiętam też takie wspomnienie, jedna kobieta napisała, że najszczęśliwszą chwilą, którą zapamięta z pandemii, jest moment, kiedy pojechała na zakupy, zatrzymała się na parkingu, na którym nie było nikogo absolutnie, i wyciągnęła papierosa, a była miesiąc chyba po urodzeniu dziecka, i zapaliła tego papierosa w takiej zupełnej samotności i ciszy. I to jest takie, no też doświadczenie, jednym doskwiera samotność, a inni nie mieli przestrzeni, żeby znaleźć moment na zostanie sam ze swoimi myślami. Więc to były bardzo szeroka skala właśnie różnego rodzaju doświadczeń i emocji.
Ja wiem, że jeszcze nie macie podsumowanych tych ankiet i jeszcze nie ma wniosków. Też nie ma takich badań bardziej reprezentatywnych na ogóle społeczeństwa, ale gdyby miała pani pokusić się o taką własną diagnozę, co nam dobrego z tego czasu zostało? Poczucie właśnie to, że jesteśmy wspólnotą i że razem możemy stawić czoła nawet tak trudnej i ekstremalnej sytuacji?
Chciałabym wierzyć, że to. Chciałabym wierzyć, że to w nas zostało. Chciałabym wierzyć, że zostało w nas gdzieś, nawet jeśli to jest przyczajone, takie myślenie, że nie wszystko jest oczywiste i nie wszystko jest takie konieczne i zupełnie ostateczne, że możemy właśnie inaczej spojrzeć na rzeczywistość. Dane nam było w sposób przemocowy, okrutny, ale jednak dane nam był taki moment właśnie wyjścia jakby ze swoich ram i spojrzenia trochę z boku na to, co się wokół nas dzieje. I mam nadzieję, że w wielu osobach to zostało, że może jednak taka refleksja na temat tego, jak sobie układamy społeczeństwo, czyli tych umów śmieciowych, tego braku zabezpieczeń socjalnych, tego kryzysu służby zdrowia, tej współodpowiedzialności za nasze życie tutaj, że gdzieś to zostało jednak i no, chciałabym w to wierzyć.
No ja bym też chciała wierzyć, że będziemy umieli zadowolić się tym, co naprawdę jest ważne i co naprawdę jest nam potrzebne. Żeby nie tracić życia, czasu, energii i też dobrych relacji z ludźmi na gonienie za rzeczami nieistotnymi.
Byłoby wspaniale. Ja trochę mam wrażenie, że też może te kryzysy nas wytrącają z równowagi i prowadzą w różne dziwne strony, w takie radykalizmy też, no, obserwujemy to na świecie i też w taki może nadmierny też konsumpcjonizm i nadmiar, ale no, to jest trochę takie wahadło, chyba to obserwujemy, jak żyjemy i może jak ono będzie się odginać w drugą stronę, to wrócą do nas też tamte doświadczenia dojmujące dość i no i już znowu się trochę zmienimy, chociaż może na lepsze.
Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Pani Dorota Majkowska-Szajer, antropolożka, Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Dziękuję.
Dziękuję.
I zapraszam, jak już będą wnioski gotowe, żeby podzielić się nimi, jak już będą opracowane wszystkie ankiety.
Bardzo dziękuję.